Dzień dobry, witam serdecznie na webinarium Instytutu Zarządzania. O otwarcie webinarium tradycyjnie poproszę Jego Magnificencję, rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pana profesora Piotra Wachowiaka, a jednocześnie dyrektora Instytutu Zarządzania.
Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam i bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy jak co miesiąc na cyklu spotkań pod tytułem Dyskusje o zarządzaniu. Dzisiaj, proszę Państwa, bardzo ważny, bardzo istotny temat zachowania konsumentów w dobie pandemii. Dzisiaj wystąpi ze strony naszej uczelni i Instytutu pan profesor dr habilitowany Bogdan Mróz, który specjalizuje się w tej tematyce. Bardzo witam serdecznie pana doktora i pan Andrzej Musiał, starszy menadżer w KPMG w Polsce, również witam serdecznie pana Andrzeja. Temat ważny, istotny. Pewnie znajdziemy, proszę państwa, odpowiedzi na pytania, czy pandemia miała wpływ na zachowania konsumentów. Jeżeli miała wpływ, to jak się zmieniły te zachowania konsumentów? Jakie są oczekiwania konsumentów wobec przedsiębiorstw? No i czy możemy przewidzieć, jakie będą tendencje w zmianie tych zachowań konsumentów w dobie pandemii? Czy to będzie stała zmiana, czy tylko zmiana przejściowa, a po ustaniu pandemii zachowania konsumentów wrócą do tego, to konsumenci będą się zachowywać tak jak przed pandemią. Również bardzo interesującym tematem jest temat, jak wygląda struktura konsumpcji, jakie zmiany w tej strukturze nastąpiły. Temat istotny, ważny, interesujący. Zapraszam Państwa do obejrzenia dyskusji i do udziału w tej dyskusji. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.
Dziękujemy serdecznie panu rektorowi. Tradycją webinarów Instytutu Zarządzania jest to, że na samym początku jest krótkie wprowadzenie merytoryczne i o to wprowadzenie poproszę pana profesora Bogdana Mroza.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dzień dobry wszystkim, którzy nas oglądają. Szanowni państwo, chciałbym moją prezentację podzielić na takie moje wprowadzenie na dwie części. W części pierwszej zaprezentuję wyniki własnych badań, które przeprowadziliśmy w Instytucie Zarządzania w Katedrze Badań Zachowań Konsumentów, a w drugiej części refleksje natury ogólniejszej, w tym problemy do dyskusji. Mały flashback, krótkie spojrzenie wstecz, jak to było przed pandemią. To jest zdjęcie, które pokazuje walkę o kolorowe telewizory w USA 3 lata temu podczas Black Friday w 2018 roku, a po wybuchu pandemii realia się zmieniły. Karierę zrobiło określenie dystans społeczny. To social distancing, ono już wcześniej funkcjonowało w socjologii, tylko miało trochę inne znaczenie. Teraz nabrało zupełnie nowego kolorytu. No i taki widok to my z czasów siermiężnego PRL-u być może sobie przypomniałem, ale proszę państwa, to było rok temu, 11 marca 2022 rok, puste półki w jednym ze sklepów Sainsbury w Londynie. Zresztą podobne obrazki oglądaliśmy w innych miejscach na świecie, również w Nowym Jorku. No i zmieniło się życie i zachowanie konsumentów w czasie pandemii, nas wszystkich. Kilka obrazków, które zaczerpnięte są z różnych sfer naszego życia. To jest restauracja w Nowym Jorku bodajże, w której można zjeść kolację z manekinami. To też w pokłosie pandemii. To jest z kolei, to są zdjęcia pierwsze u góry z Bangkoku, kwiaciarnia, gdzie kwiaty są dezynfekowane, a poniżej dwa zdjęcia z Amsterdamu, gdzie w plastikowych bądź szklanych boksach można spożyć śniadanie bądź jakiś inny posiłek. Proszę państwa, te reakcje konsumentów oczywiście były na początku bardzo takie drastyczne. Właściwie można powiedzieć, że to była trauma dla konsumentów. Dlatego, że wcześniej, jak symbolizowało to zdjęcie, to życie konsumentów wydawało się nieustającym takim konsumpcyjnym karnawałem. No ale oczywiście pandemia zrobiła swoje i to się szybko zaczęło zmieniać. Na początku tutaj podaję taką klasyfikację tych etapów reakcji konsumentów według firmy badawczej Nielsen, że na początku było takie zainteresowanie zdrowiem, co naturalne oczywiście w czasie pandemii, potem zakupy artykułów sanitarnych, też zrozumiałe, płyny antybakteryjne, dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki i tak dalej. Potem zakupy artykułów spożywczych na zapas, zakup środków o przedłużonej trwałości, makarony, ryż, środki higieniczne i tak dalej, przygotowanie do kwarantanny, życie z ograniczeniami i potem nowa normalność, która zapanowała no, dość krótko, bo jeszcze wtedy nikt nie wiedział, typologia była przygotowywana gdzieś tam chyba w okolicach połowy ubiegłego roku, co nastąpi potem, a co nastąpiło potem to wiemy. W Polsce też mieliśmy też ewolucję tych zachowań konsumenckich. Na początku pierwsze dni, pierwsze tygodnie to oczywiście te zakupy również na zapas artykułów spożywczych, artykułów higienicznych, w tym papieru toaletowego. To jest intrygujące, dlaczego akurat papier toaletowy. Jeden z psychologów społecznych to wyjaśniał w ten sposób, że ludzie lubią mieć poczucie sprawczości, tylko nie wiem, dlaczego akurat papier toaletowy im do tego poczucia sprawczości jest potrzebny, no ale tak to było tłumaczone. No potem oczywiście było większe zainteresowanie grami planszowymi, książkami, takimi artykułami, które pozwalają spędzać w sposób w miarę atrakcyjny czas wolny, jakieś gry internetowe i tak dalej. Potem bardzo takie selektywne zakupy chirurgiczne, jak to się mówi, surgical shopping, czyli takie zakupy chirurgiczne wybranych artykułów. Wreszcie ruch duży w porównywarkach cenowych. No i oczywiście szukanie, polowanie na okazje cenowe. No Polacy są łowcami okazji, więc tutaj powstały znakomite możliwości. I teraz parę słów o własnym badaniu. Podjęliśmy w Instytucie Zarządzania, w Kwaterze Badań Zachowań Konsumentów, taki projekt badawczy oparty na badaniach międzynarodowych. To badanie, które podjęliśmy, właściwie ono było takie dwusegmentowe. Pierwsze badanie, którego kierownikiem byłem ja i którego wyniki będę relacjonował, dotyczyło wpływu pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, tych krajów, które Państwo tutaj widzicie, czyli Polska, czyli Czechy, Niemcy i Włochy. Natomiast drugie badanie, też przeprowadzone zresztą na tej samej grupie, dotyczyło społecznej odpowiedzialności konsumentów i to badanie prowadziła pani profesor Anna Dąbrowska, była kierownikiem tego badania. No ja oczywiście relacjonuję wyniki swojego badania. Badanie, jak Państwo widzicie, no, zostało przeprowadzone metodą KAWI. Wzięło w nim udział tylu respondentów, ile jest wyświetlanych, czyli tam ponad 1001 respondentów z Polski, no i mniej więcej po 500 respondentów z pozostałych krajów. No miało wymogi reprezentatywności, spełniało, więc uprawnia to troszkę do takiego bardziej daleko idącego wnioskowania. Aczkolwiek też trzeba zawsze przy tego typu badaniach trzeba być bardzo ostrożnym. Po pierwsze, że sama materia badawcza jest taka no, nietypowa, niekonwencjonalna. Szybko się tutaj dużo rzeczy zmienia. To badanie było realizowane w sierpniu ubiegłego roku, więc oczywiście ono jest fotografią stanu na tamten moment. I pytaliśmy o takie rzeczy jak po pierwsze, jakie pandemia spowodowała zmiany w zachowaniach konsumentów. No więc to jest ciekawe, to jest to, że największe zmiany ona spowodowała wśród włoskich respondentów, jak widać. Na niebiesko zaznaczyłem te wartości najwyższe. Natomiast jeśli chodzi o czeskich respondentów, to właśnie te zmiany są zdecydowanie wyróżniają się na tle tych innych, w tym sensie, że one są najmniejsze. Znaczy Czechów jakby najmniej, to w tamtej fazie dodajmy. Pamiętajmy o tym, że potem jeszcze mieliśmy kolejne fale pandemii, więc to wyglądało trochę inaczej. I praca zdalna, tutaj to, co wszyscy znamy, uczestniczenie w różnego rodzaju zajęciach, kursach, szkoleniach, webinariach, to jest to, co respondenci częściej robili. Częściej kupowali artykuły żywnościowe i nieżywnościowe w internecie, rezygnowali z życia towarzyskiego, no i oczywiście z wyjścia do tych miejsc, z których tradycyjnie wcześniej wychodzili, czyli kino, kawiarnia itd. itd. Wreszcie, last not least, no, zaczęli poświęcać więcej czasu rodzinie, żonie, mężowi, dzieciom i tak dalej. Aczkolwiek tutaj jest druga strona medalu, jak wyniki badań różnych wskazują, też to była no, próba i to ciężka próba dla wielu związków. No ale to jest odrębna historia. Jakie nastąpiły zmiany w nawykach zachowania konsumpcyjnych tych respondentów w tych czterech krajach? Tutaj takie najbardziej opcje, najistotniejsze wybrałem, czyli przestałem kupować nowe produkty, w większym stopniu korzystam z rzeczy używanych. Tutaj Polacy najczęściej wybierali tę opcję. To jest, wskazywałoby też, że ten trend tak zwanego smart shopping, czyli sprytnych zakupów, no się zadomowił na dobrze wśród Polaków. Natomiast jeśli chodzi o na przykład wytwarzanie dóbr i usług we własnym zakresie, to tutaj Włosi wiodą prym. Tam domowy wypiek chleba na przykład cieszy się sporym zainteresowaniem, ale nie tylko przygotowywanie posiłków też. To są w wyrażeniu takim graficznym, Czesi są na żółto, Włosi na zielono, Polacy na niebiesko, więc tak, żebyście Państwo mogli sobie na szybko to ocenić. Jakie jest nastawienie do respondentów w odniesieniu do konsumpcji i do poziomu życia własnego gospodarstwa domowego w przyszłości? Chodziło o to, żeby wysondować, czy pandemia spowodowała wzrost optymizmu, czy pesymizmu. I tutaj to może się wydawać zaskakujące, ale jak się bliżej przyjrzymy, to takie zaskakujące nie jest. Najmniej optymistów było wśród Włochów, natomiast najwięcej wśród Czechów. Znowu ci Czesi tutaj wykazują taki stoicki spokój i jakby ta pandemia specjalnie na nich na tamten moment przynajmniej nie robiła większego wrażenia. Natomiast wśród Włochów tak, no ale rozumiem, że to jest pokłosie pierwszej fali pandemii, która we włoskiej Lombardii rzeczywiście zrobiła spustoszenie, więc myślę, że to jest symptomatyczne. I też odsetek pesymistów wśród Włochów jest największy, bo tam ponad połowa uważa, że sytuacja gospodarstwa domowego ich się pogorszy w najbliższym czasie. No i tutaj jest to nastawienie też zwizualizowane w postaci wykresu, ale to już jest inna historia. Jakie są główne wnioski z tego badania? To po pierwsze pandemia, co jest właściwie truizmem, ona spowodowała istotne zmiany w naszym codziennym życiu i w życiu respondentów w tych badanych krajach. W największym stopniu dotknęło to Włochów, powtarzam cały czas, na tamten moment w najmniejszym Czechów. Około 1/3 badanych wyrażała przekonanie, że ograniczy kupowanie nowych produktów. Bardzo dużo respondentów, od 63% do 74% w Niemczech, do 74% we Włoszech, planowało dokonywać zakupów w internecie, więc tutaj ta migracja do e-commerce, do sfery online jest wyraźna. Natomiast około połowa badanych twierdzi, że potem po ustaniu pandemii nic się nie zmieni. Największy optymizm wykazują Czesi, to o czym już mówiłem, natomiast największy pesymizm Włosi. Tutaj sobie pominę, już wyniki Havas i badanie Mastercarda sobie pominę. Wpływ pandemii na zachowania zakupowe Polaków też. I teraz parę słów o tym, kto jest, takiej refleksji natury ogólniejszej. Kto jest beneficjentem pandemii? No bo kto przegrał, to wiemy z grubsza. Branże, które mają kontakt, gdzie uczestniczy wiele osób. Więc oczywiście turystyka, hotelarstwo, gastronomia, branża eventowa, to jest oczywiste. A kto wygrał, kto jest beneficjentem? No sektor nowoczesnych technologii, przede wszystkim oczywiście wielka technologiczka piątka, technologiczny oligopol określany jako GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. No oczywiście e-commerce, w tym e-usługi i e-grocery, czyli dostawy artykułów spożywczych. To świadczyło o tym oblężenie sklepów internetowych w tej pierwszej fazie pandemii. Oczywiście beneficjentami są też firmy kurierskie, logistyczne, serwisy streamingowe. Netflix na przykład w okresie marzec do marca do ubiegłego roku odnotował duży wzrost abonentów, około 16 milionów, a przychody sięgnęły prawie 6 miliardów dolarów. Branża gamingowa, rynek dóbr luksusowych dostał wiatru w żagle. Okazuje się, że w czasie kryzysu zamożne osoby kupują dobra luksusowe, co jest zupełnie zrozumiałe jako taki sposób też na być może w psychologii jest taka teoria opanowania trwogi, która ona mówi, że w sytuacji wielkiego egzystencjalnego zagrożenia ludzie koncentrują się na doczesnych dobrach materialnych jako pewien rodzaj rekompensaty psychologicznej. Wreszcie internetowe serwisy pornograficzne, Pornhub, bardzo duża liczba wejść i branża gadżetów erotycznych. We Włoszech i Hiszpanii w pierwszej fazie pandemii, w krajach, które były szczególnie dotknięte, sprzedaż gadżetów różnorodnych wzrosła o ponad 300%. To jest taka ciekawostka. No, kto się wzbogacił? Oczywiście wielcy tego świata, więc głównie giganci, tytani, którzy są szefami tych cyfrowych korporacji i tutaj te liczby są imponujące, więc oczywiście firmy Elona Muska, Jeff Bezos, on nawet po rozwodzie ciągle jest jeszcze bardzo bogaty, nie zaszkodziło mu to. No i teraz jest pytanie adresowane do nas wszystkich, również do mojego szanownego interlokutora. Jaki będzie wpływ pandemii koronawirusa na kształtowanie się nowych trendów konsumenckich? No to jest pytanie oczywiście, na którym pewnie potrzeba znacznie więcej czasu, niż ja będę w stanie określić, jaki będzie ten konsument i jaki będzie ten postpandemiczny świat. Bo ta fala, bo to, że pandemia jest czarnym łabędziem, no to już niektórzy mówią, to jest truizm, chociaż sam Nassim Taleb, on uważa, że wcale to nie jest czarny łabędź, no bo to można było przewidzieć, ale to jest inna historia. Kilka nowych trendów, tylko tak sygnalnie, bardzo krótko, żeby nie Państwu nie zajmować za dużo czasu. Po pierwsze, hiperpersonalizacja. Dzisiaj konsumenci oczekują, a umożliwiają to nowoczesne technologie produktów, usług, które będą dalece spersonalizowane, czyli rozwój różnych urządzeń typu smart. Właściwie dzisiaj wszystko jest inteligentne, począwszy od inteligentnych lodówek, na inteligentnych głośnikach, które zresztą szpiegują Amazona, które zresztą szpiegują swoich posiadaczy i tak dalej. I personalizacja wchodzi na zupełnie nowy poziom, na taki poziom, że firmy zbierają już informacje biometryczne i DNA. I to oczywiście pytanie, no z jednej strony można powiedzieć super, dostajemy świetnie skrojoną na naszą miarę ofertę, ale z drugiej strony jest to duże zagrożenie. Trochę jest znużenie globalizacją, zresztą pandemia też podcięła trochę ten zachwyty nad globalizacją, bo zostały zerwane globalne łańcuchy dostaw. Konsumenci szukają zakorzenienia w lokalności, robią zakupy również ze względów bezpieczeństwa, ale nie tylko. Czasami wykazując patriotyzm gospodarczy w lokalnych sklepach, starają się wspierać lokalnych producentów. Zazieleniły nam się wzorce konsumpcji, więc to są trendy, które firmy badawcze typu Euromonitor czy JWT tak w swoich raportach podkreślają jako takie dosyć ważne czy istotne. No i budzi się ten niepokój ekologiczny o przyszłość naszej planety, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Oczekują konsumenci dzisiaj w dobie pandemii, bo bardzo szacowne korporacje zamieściły spoty reklamowe, w których właściwie nie ma nic o produktach, tylko jest o pandemii, o tym, żeby nie wychodzić, keep social distancing i tak dalej. A co więcej, są marki takie jak Patagonia, które nawet zaczęły komunikować, żeby nie kupować nowych produktów. Więc to jest mieści się oczywiście w tym nurcie. To jest tylko tak bardzo, bardzo sygnalnie. Oczywiście pragnienie wygody. Dzisiaj zapewnia nam to chociażby ten dostawy online, więc taki, ja to nazywam cyfrowym sybarytyzmem, takim cyfrowym wygodnictwem. Oczywiście on zostało też wzmocnione przez pandemię. I wszystkie te cyfrowe interakcje i kanały digital są preferowane oczywiście przez młodych internautów. To jest zrozumiałe. Starsi jeszcze ciągle wolą te kontakty bezpośrednie, chociaż starsze osoby też bardzo chętnie korzystają z bankowości internetowej, też robią zakupy online. Tutaj się bardzo dużo zmienia. Razem z moimi koleżankami z katedry, z panią profesor Anną Dąbrowską i profesor Janusz Kresło, napisaliśmy niedawno książkę na temat zachowań starszych konsumentów i okazuje się, że oni bardzo chętnie też korzystają z e-usług, jeśli już połkną tylko tego bakcyla. No i generalnie rzecz biorąc, to jest jeden z kolejnych trendów. Potem te oazy na świeżym powietrzu, też jeden z tych nowych trendów, który został zasygnalizowany przez Euromonitor. Oczywiście to też jest efekt pandemii, w tym sensie, że wiadomo, no, kwestie bezpieczeństwa, więc to, co można, staramy się przerzucać na zewnątrz. Nie zawsze się da, trzeba mieć korzystny klimat, no i tak dalej, więc ten miks indoor, outdoor nie zawsze daje się zoptymalizować. Problemem są, oczywiście są też koszty, jest kapryśna pogoda i tak dalej, i tak dalej. I teraz chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na chwilę, bo my często ulegamy zachwytom, zwłaszcza moi młodsi koledzy i studenci. Ja mam świetnych studentów, bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje, ale widzę u nich taki zachwyt tymi bezkrytycznie czasami nowymi technologiami. Pytanie jest takie, czy ta nowa technologia, ta cyfrowa transformacja, bo teraz mnóstwo się mówi tej digital transformation, jest ta migracja do sfery online, e-commerce, praca zdalna, shoppertainment, bo już mówi się o shoppertainment, o rozrywce zakupowej, tak? Zakupach połączonych z rozrywką. Czy to będzie coś w rodzaju takiej cudownej broni, jej wunderwaffe ludzkości w obliczu tej przyszłych pandemii, które niewątpliwie nastąpią, bo to nie jest pierwsza pandemia. Czy ten ztechnicyzowany, zglobalizowany, zdigitalizowany świat to będzie takie panaceum na potencjalną inwazję groźnych patogenów? Zawieszam pytanie w retorycznej próżni. Ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że nie jest możliwe zatrzymać pochód nowych technologii. I to tak, można by użyć takiej metafory, to tak jakby, nie wiem, komar usiłował osiodłać słonia. No, jest to mission impossible, więc to wiadomo, że to będzie następować. Pytanie tylko, jakie są koszty, tak? To jest tylko kilka faktów, które wyłowiłem, żeby troszkę ostudzić ten entuzjazm bezkrytycznych apologetów cyfrowego świata. Otóż gdyby internet był krajem, byłby na 6. miejscu jako największy truciciel na świecie. To jest według raportu ClinFox z tego roku, z lutego. Sam promocyjny mailing jest odpowiedzialny za 2 miliony ton emisji dwutlenku węgla rocznie w Wielkiej Brytanii. 22% globalnej emisji dwutlenku węgla generują centra przetwarzania danych rozsiane po całym świecie, wszystkie data centers. No i w ciągu najbliższych lat nastąpi wzrost o jakieś tam 14%. I według ekspertów Uniwersytetu z Cambridge, to stosowanie technologii blockchain spowoduje też największe zużycie niż to ma w przyrodzie. Więc powstaje problem digital sustainability. Więc z jednej strony mamy wspaniałe nowe wizje przyszłej technologicznej sielanki. Ten obraz z prawej strony przypomina mi, prawdę powiedziawszy, już kończę.
Chciałbym wrócić jeszcze, bo to są wszystko ważne, a w taki sposób...
Ja już kończę. Tak, ja już kończę. Natomiast to jest, przypomina mi nasz planowany budynek na Batorego, ten z prawej strony. No już tylko końcowe konkluzje. Oczywiście z drugiej strony mamy też redefinicję kanonu piękna, Mutating Beauty, taki turpis XXI wieku. No i pytanie, jakie będą te scenariusze? To są raczej takie inteligentna zgadywanka niż ugruntowane naukowe przewidywania, więc z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że po okresie tej przymusowej ascezy nastąpi odbicie, powrót do wcześniejszego stylu życia, albo drugi scenariusz, nastąpi nowa normalność w tym zmiennym świecie. Trzeci to jest ciągle nabiorą rozpędu jeszcze i przyspieszą te procesy cyfryzacji i migracji do cyfrowego świata. No i pytanie jest dalej, to jest też, co dalej z sharing economy, czy ona będzie się dalej rozwijała, czy też nie, tak? No i żeby już, to jest zamiast puenty, podoba mi się to, co Edward Wilson powiedział o tym, że my mamy wspaniałą technologię, nasz system emocjonalny, ale nasz system emocjonalny jest z paleolitu, instytucje rodem ze średniowiecza. I rzeczywiście, jak się słucha, jak się patrzy, obserwuje media społecznościowe, to tam roi się od różnej maści troglodytów, jaskiniowców i osobników nieco zapóźnionych w procesie ewolucji. To tyle.
Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Bardzo wiele wątków. Każdy z tych slajdów mógłby być, myślę, tematem naszej dyskusji przez co najmniej godzinę. I wszyscy jesteśmy zachęceni do zapoznania się z publikacjami, których pan profesor wspominał, z wynikami badań, żeby na spokojnie to wszystko przeanalizować. Jeszcze raz witam serdecznie Andrzeja Musiała, starszego menedżera działu doradztwa biznesowego KPMG. Absolwent SGH, a KPMG jest w klubie partnerów SGH, więc tym bardziej serdecznie witamy. Andrzeju, chciałem cię zapytać po tym dużej liczbie różnych statystyk, które pan profesor przedstawiał, tak ogólnie z twojej perspektywy działalności, którą prowadzicie, jak pandemia wpłynęła na zachowania i preferencje konsumentów? Czy mógłbyś się do tego spróbować jakoś odnieść albo do wybranego wątku któregoś, albo też z takiej szerszej perspektywy?
Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry wszystkim. Bardzo ciekawe wprowadzenie pana profesora. Dużo, dużo ciekawych spostrzeżeń, danych. I to, co mi się podobało, to co przewijało się gdzieś tam w tej prezentacji, to były nawiązania do psychologii. I pewnie chyba jak myślimy o tym, jak zmienia się konsument, bo to tak samo możemy trochę to odnieść do siebie, jak my się zmieniamy, bo przecież też pewnie mamy obserwacje indywidualne, to wydaje mi się, że jako taki punkt wyjścia można sobie postawić pytanie, jak pandemia właśnie wpłynęła w takiej sferze psychologicznej, bo ten wspomniany zakup papieru toaletowego, który niektórzy tłumaczą tą potrzebą wpływu, kontroli, czy właśnie ten zakup dóbr luksusowych jako taki sposób jakiejś rekompensaty tego poczucia zagrożenia. To tylko przykłady tego, że w trudnych sytuacjach czasami możemy reagować dziwnie, czy dla niektórych wręcz można powiedzieć nieprzewidywalnie. Ja myślę, że z tych naszych obserwacji, które też jako firma prowadzimy, z tych badań, które prowadzimy wśród konsumentów, jeśli weźmiemy pod uwagę te obserwacje, które dotyczą właśnie, zresztą w podobnym czasie zrobiliśmy, bo to był gdzieś przełom września, października, takie badanie w zeszłym roku o polskich konsumentach, ich zmianach, ich zachowaniach, nawykach zakupowych, to takie właśnie obserwacje, które gdzieś tam przebijały się z tym wątkiem psychologicznym w tle, to na początku zacząłbym od tego, że gospodarstwa domowe, konsumenci, decydenci, którzy dokonują tych zakupów w gospodarstwach domowych, ponad połowa tych respondentów powiedziała wtedy, że wstrzyma się z zakupami, raczej do tych niezbędnych, tak? Czyli tam oglądaliśmy tutaj sobie taki fajny podział, co kiedy konsumenci kupowali i rzeczywiście to poczucie tej niepewności powoduje to, że te budżety na wydatki stają się ograniczone. I co ciekawe, wśród tej połowy, ponad połowy tych respondentów, którzy tak powiedzieli, tak naprawdę tylko połowa tych 50% zadeklarowała, że rzeczywiście sytuacja gospodarstwa domowego się pogorszyła w czasie pandemii. Druga połowa raczej nie miała jeszcze złego doświadczenia, część antycypowała gorszy czas, część po prostu zapobiegawczo powiedziała, że te wydatki ograniczy. To jest taki sygnał, że w tej sytuacji kryzysowej, gdzie nie mamy pewności co do tego, jak będą się kształtowały zarobki, bo przecież czas pandemii to było też bardzo dużo różnych informacji o tym, że gospodarka się kurczy, że czekają nas rekordowe wskaźniki bezrobocia, więc to też mocno wpływało na to, jak gospodarstwa domowe podejmowały decyzje o właśnie takich zakupach inne niż te konieczne, niż te potrzebne. Myśląc dalej o tym, jak gdzieś tam o tym wymiarze psychologicznym, to chciałbym go teraz trochę powiązać jeszcze z tym drugim wątkiem z końca prezentacji, czyli z tą cyfryzacją, takim zastanowieniem się, co oznacza cyfryzacja, szczególnie teraz w dobie pandemii dla konsumenta. I znowu patrząc z perspektywy naszych zachowań, nasze potrzeby takie podstawowe, one się nie zmieniły. To znaczy, jeżeli ja idę na zakupy, mówię ja, ale w sensie konsument idzie na zakupy, to tą potrzebą konsumenta dotychczas, jeżeli na przykład decydował się na zakupy w takim kanale stacjonarnym, bardzo często była potrzeba dotknięcia, spróbowania produktu, przymierzenia, zobaczenia, jak on wygląda. Z drugiej strony potrzeba takiego doradzenia, czyli potrzeba poradzenia się ze strony sprzedawcy, bo bardzo często słyszymy o tym, że wręcz nawet tytuły tych sprzedawców to nie jest sprzedawca, tylko doradca klienta. Klienci często też mówią, że to jest mój tak doradca, utwierdza w zakupie, więc jakby te podstawowe potrzeby takiego właśnie potwierdzenia, że dokonuje dobry zakup, sprawdzenia, dotknięcia, one zostały, ale one w pewien sposób zostały zablokowane, bo jak pomyślimy w szczególności o zakupach pozaspożywczych, to naturalnie restrykcje spowodowały to, że te punkty stacjonarne zostały zamknięte, no i konsumenci zostali teraz z pytaniem, to jak sobie poradzić, jak dokonać tych zakupów. Obserwowaliśmy rzeczywiście w naszych badaniach, że 1/3 tych respondentów zaczęła eksperymentować z nowymi kategoriami zakupowymi w internecie, to znaczy oni wcześniej już coś kupowali w internecie, ale teraz stanąwszy przed potrzebą jakby zakupów, których do tej pory robili stacjonarnie, musieli zacząć myśleć o zakupie online'owym. Tak. I teraz pojawia się pytanie, jak wykorzystać cyfryzację, żeby w tym kanale stacjonarnym zaspokoić tą potrzebę, przepraszam, w kanale online'owym, tym cyfrowym, zaspokoić tę potrzebę, którą ci konsumenci mieli wcześniej w kanale stacjonarnym. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi technologia, bo jeśli pomyślimy o augmented czy virtual reality, które pozwalają na przykład zobaczyć, jak jakiś mebel będzie wyglądał w moim salonie, czy jak wygląda jakiś zestaw odzieży, tak, połączony ze sobą, czy jeżeli pójdziemy dalej, pomyślimy o wszelkich technologiach takich czatowych, gdzie konsument dostaje jakby taką asystę, prawda, po drugiej stronie, czy to automatycznego czatu, czy czatu, za którym siedzi człowiek po drugiej stronie, który doradza, pomaga wybrać, konsultuje, utwierdza w tym zakupie, to wydaje mi się, że jak myślimy właśnie o wykorzystaniu technologii w takich kontekstach, to jest to rzeczywiście odpowiedzenie na te potrzeby konsumenta. To bardzo mi się podobał ten slajd tutaj hiperpersonalizacji. My w naszych badaniach widzimy, że personalizacja w ogóle jako taka to jest dzisiaj kluczowy czynnik wpływający na doświadczenia klientów. Im bardziej te doświadczenie jest spersonalizowane, tym wyżej konsumenci je oceniają. Co więcej właśnie, jeśli...
Ale to niezależnie od pandemii.
To niezależnie od pandemii, właśnie. Ale jeśli teraz na to nałożymy sobie właśnie tę warstwę, że w czasie pandemii mocno funkcjonujemy w świecie cyfrowym, to tam ta personalizacja jest jeszcze ważniejsza, tak? Bo łatwiej jest spersonalizować, kiedy mamy kontakt bezpośredni z klientem i wtedy, znaczy łatwiej, może nie tyle, że łatwiej, ale może bardziej intuicyjnie, na przykład dla sprzedawcy. Jeżeli my historycznie rzecz biorąc, jeżeli mieliśmy dobrych sprzedawców, to byli sprzedawcy, którzy potrafili zrozumieć potrzeby klienta, dopasowali produkt, klient czuł się zaopiekowany i wtedy ta potrzeba personalizacji bardzo mocno wybrzmiała. Świat cyfrowy paradoksalnie stwarza lepsze możliwości personalizacji, bo na przykład mamy bardzo dużą wiedzę o tym, jak konsument funkcjonował, jakich zakupów dokonywał w naszym sklepie, z jakich przyszedł na przykład wcześniej stron internetowych.
Sam o sobie często.
Dokładnie, tylko pytanie, czy umiem to wykorzystać.
Do tego przejdziemy, bo na razie chciałem, żebyśmy w tym pierwszym etapie powiedzieli, co się zmieniło. Natomiast to, jak będzie świat wyglądał, będzie też pochodną, na ile te trendy i te zjawiska są trwałe, a na ile chwilowe. No bo sam pan profesor pokazywał, że tutaj zmieniały się postawy konsumentów w czasie. No i chciałem panów zapytać, zaczynając od pana profesora, na ile te trendy, o których pan profesor mówił, po pandemii, która w jakiś sposób się skończy, nie wiemy do końca jak, ale tutaj ten świat po pandemii będzie trochę inaczej wyglądał, na ile te trendy będą trwałe, a które z tych zmian jednak nie utrzymają się i wrócimy do tego, przynajmniej w części, co było przed marcem 2020 roku.
No nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że część z tych trendów ma charakter, rzeczywiście ma żywot taki efemeryczny. Znaczy to są trendy, które występują w okresie pandemii. Część z nich, ona była już przed pandemią widoczna. Na przykład to, co ja nazywam się tym zazielenianiem się wzorców konsumpcji, wrażliwość na kwestie ekologiczne, społeczna odpowiedzialność konsumentów. Ja to widzę wśród moich studentów. Teraz akurat nie mamy zajęć, ale jeszcze tuż przed pandemią, jak prowadziłem wykład, to ja widziałem na ławkach, na sali była tylko woda mineralna. Nie było Coca-Coli, nie było jakichś innych napojów energetycznych i tak dalej. Więc to już studenci wykazują większą wrażliwość, to zresztą wynika również z ich deklaracji. Więc część z tych trendów została wzmocniona przez pandemię. Część z nich pojawiła się w czasie pandemii. Tutaj nawiążę do tego, o czym mówił przed chwilą pan Andrzej Musiał. Rzeczywiście to jest paradoksalnie, te nowe technologie, zwłaszcza te augmented reality, virtual reality, one dostarczają nowych, niepowtarzalnych doznań. Można zwiedzać wirtualne muzea, można nawet, sam to studentom demonstruję, odbyć wirtualną wycieczkę po włoskich Dolomitach, przeżywając wszystkie emocje z tym związane. I to emocje, które jak no, pewnie wszystkich nie, no ale jakaś namiastka jest, jakiś surogat jest. Oczywiście też pamiętajmy o tym, że nowe technologie no, pewnie jeszcze nie zastępują wszystkich zmysłów, jak do tej pory, tak? No, zmysłu dotyku, na przykład panie lubią dotykać artykuły, które kupują. Lubią wyczuwać fakturę materiału, czy jest miękki, delikatny. Mężczyźni na to raczej nie zwracają uwagi, ale panie tak. I oczywiście tego jeszcze brakuje w tych doświadczeniach. Więc ja myślę, że tak, próbując tak krótko odpowiedzieć na pana pytanie, część z tych trendów, znaczy świat na pewno będzie już inny po pandemii. To co do tego nie ma wątpliwości. Pytanie, jaki on będzie, czy ta tak zwana nowa normalność, o której już mówiono po kryzysie 2007-2008, już wtedy mówiono o nowej normalności. No ale to była zaledwie, to było preludium do tego, co mieliśmy teraz, tamtejszy kryzys. On był traumą, zwłaszcza dla amerykańskich konsumentów, dla nas nie za bardzo, u nas było tylko spowolnienie. Ale dzisiaj no, pandemia rzeczywiście zresetowała mentalność wielu konsumentów i część z tych, o tych scenariuszach ja tak bardzo krótko je zaprezentowałem, ale wydaje mi się, że część z tych scenariuszy na przykład, taka Włosi to nazywają pausa di riflessione. W czasie pandemii naszła nas taka refleksja, czy naprawdę my potrzebujemy kupować tyle rzeczy różnych, ubrań, różnych gadżetów. Można się bez tego obejść. No i część konsumentów zapewne wykorzystała ten okres do tego, żeby przemyśleć swoje wybory konsumpcyjne dotychczasowe. Może zmienić swój też model funkcjonowania, model życia. No, część zaczęła bardziej może dbać o własną formę fizyczną, nie wiem. No, w każdym razie na pewno trendy ekologiczne tak. Zresztą były takie filmy, krążyły w sieci, jak to pusty Bombaj, pusty Mediolan, pusty Rzym w czasie pandemii, które robiły szokujące wrażenia, ale równocześnie pokazywały, że dzikie zwierzęta zbliżają się do wielkich miast, więc przyroda jak gdyby ożyła, tak? Człowiek dał jej odetchnąć. To ja myślę, że na pewno ta wrażliwość ekologiczna, to też ona została wzmocniona przez pandemię, to z całą pewnością zostanie. Na pewno migracja do świata, tak jak powiedziałam, przy całym takim ambiwalentnym stosunku do nowych technologii, no to jest nieodwracalny kierunek, więc następować będzie migracja albo utrwalanie się form hybrydowych. Tak? Powiedzmy, nie koniecznie tylko praca zdalna, ale funkcjonować będą organizacje w trybie hybrydowym. Nie, proszę nie mylić z organizacją hybrydową, która sama w sobie jest, jest trochę innym konstruktem, ale w tym sensie, że no, to dotyczyć będzie firm, ale również i usługowych, zwłaszcza takich firm, gdzie nie wiem, no, liczy się przede wszystkim kreatywność, nie? Pierwiastek intelektualny. No, można pracować zdalnie w różnych zakątkach świata, stąd wśród młodych przedstawicieli pokolenia Z mówi się o tak zwanych digital nomads, o tych cyfrowych nomadach, którzy mogą pracować sobie, siąść w kafejce w Szanghaju i pracować dla firmy, która jest w Polsce albo gdzieś w Nowym Jorku, prawda? Więc to też taki, ta migracja do cyfrowego świata z całą pewnością. No i dalej te trendy w różnych branżach, które będą wzbogacały doświadczenia konsumenckie online. Ja tam wspomniałem wcześniej tak troszkę krótko, no bo tutaj ponaglany czasem, o shopetainment. Właściwie niektóre branże zaczynają już ewoluować w stronę takiego swoistego teatru. To już nie jest handel detaliczny klasyczny, tylko te zakupy robi się tam jak gdyby przy okazji. My mamy zaoferować naszym konsumentom atrakcyjną przestrzeń, pięknie zaaranżowaną, gdzie będą różne rozrywki, gdzie będą mogli interesująco spędzać czas wolny, a zakupy zrobią tak nolens volens, przy okazji. To jest tak trochę jak z content marketingiem.
Mam wszystkie potrzeby zaspokajać, łącznie z religijnymi.
No, w niektórych centrach są nawet handlowych, shopping malls są nawet miejsca, gdzie można tak oddać się praktykom religijnym jak najbardziej, więc to będą pewnie takie holistyczne, wielofunkcyjne obiekty, no nie wiem, tu snuję w tym momencie luźne rozważania, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale mogę sobie wyobrazić, że będą takie obiekty, które będą no, zaspokajały najróżniejsze kompleksy potrzeb konsumentów i wzbogacały ich doświadczenia, a natomiast też i rozwinie się z całą pewnością, bo mamy już wideo 360, mamy technologie imersyjne, to o czym też wspominaliśmy, tak, które będą pogłębiały też te doświadczenia konsumenckie w sferze online, prawda? Nie tylko w sferze realnej. Oczywiście no, pewnych rzeczy, no nie wiem, mecz. Jak ktoś był na włoskim San Siro, a mnie się zdarzyło być i oglądał mecz Derby Mediolanu, no to wiadomo, że tego się nie da online przeżyć, ale z drugiej strony też no, są możliwości, które też będzie prawdopodobnie można wykorzystać. Na przykład w dalekiej Azji, w Korei bardzo modne są przecież rozgrywki, gdzie na stadionach się dokonują i tam gracze grają w różne gry i jest spore audytorium. Tak? No dzisiaj to jest audytorium online oczywiście.
Andrzeju, to samo pytanie do ciebie. Które z tych trendów będą stałe, a które przeminą, gdy pandemia w jakiś sposób ustąpi? I też od razu, gdybyśmy mogli powiązać to z wyzwaniami dla biznesu. Co to oznacza? Bo tutaj firmy muszą się dostosować do tych trendów i na ile są gotowe, żeby zdyskontować te trendy w swoich modelach biznesowych.
Tak, ja myślę, że tutaj trochę też nawiązując do wypowiedzi pana profesora sprzed chwili, dla mnie kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest doświadczenie, które dostaje, bo znaleźliśmy się w takich, a nie innych realiach i konsumenci dostali pewne doświadczenia. Teraz i dla przykładu, jeżeli spojrzymy na to, jak klienci kupują, to na przykład w naszych badaniach wyszło, że około 3/4 powiedziało, że zaczęło właśnie zakupy w pozaspożywczych zakupach. Tam, o ile dobrze pamiętam, około 1/3 to było w zakupach. I jak zadaliśmy pytanie, czy chcieliby zostać w tym sposobie funkcjonowania, to 90% powiedziało, że jeżeli by to dalej tak miało wyglądać, znaczy po pandemii, byliby zainteresowani zostaniem w tym kanale. Co? Tylko jak zostawiliśmy to z drugim pytaniem, które obok zadaliśmy, no jest on zadowoleni z dzisiejszego doświadczenia, które dostaje?
Kluczowe.
Procent powiedziało, że jest zadowolony. I tak naprawdę jakby tu jest klucz do odpowiedzi, które trendy z nami zostaną. Bo jeżeli konsument będzie zadowolony z tego doświadczenia, które dostał, czyli nauczy się jakby na nowo funkcjonować i to nowe funkcjonowanie będzie dla niego satysfakcjonujące. Co więcej, ono może nawet będzie ciekawsze czy bardziej satysfakcjonujące niż to sprzed pandemii, to jest duża szansa, że on z tym zostanie. No i tu dla przykładu, nie wiem, jeżeli ktoś wcześniej nie dokonywał zakupów e-commerce'owych, natomiast w jakiejś kategorii się teraz na to przestawił i nie wiem, nie wyobrażał sobie wcześniej, żeby kupić odzież online'owo, a teraz 2, 3, 4 razy spróbował i widzi, że to działa, że ta dostawa i że płatność jest bezpieczna, że nie ma tutaj większych problemów, że może zwrócić te sztuki, które przymierzył, które zrobił taką przymierzalnię domową i to wszystko zadziałało, to jest duże prawdopodobieństwo, że po ustaniu pandemii ten konsument w tym trendzie zostanie. Bo dla niego to było na przykład bardzo wygodne, nie musiał angażować, prawda, tego wyjścia z domu. Z drugiej strony może być część konsumentów, która powie, że to doświadczenie było super, ale zabrakło tego właśnie pierwiastka entertainment, tak, tego pierwiastka, że mam przyjemność zakupu i dla mnie na przykład nic go nie zastąpi. Tak, to musi być właśnie ten przysłowiowy mecz przeżyty na stadionie i te doświadczenia wtedy można patrzeć z tej perspektywy, że czy ta grupa konsumentów, ten segment, czy dane specyficzne doświadczenie raczej jest tymczasowe, tak, bo on raczej służy dzisiaj temu, żebyśmy jakoś zafunkcjonowali, przetrwali ciężki czas, a za chwilę później wrócili do takiej starej normalności. Więc ja bym tutaj gdzieś szukał odpowiedzi na to, czy to jest to, szukając, czy to doświadczenie można przenieść rzeczywiście bez straty jakiegoś tego pierwiastka takiego poza transakcyjnego, czyli takiego bardzo emocjonalnego. A druga rzecz, czy to jest grupa specyficzna, specyficzny segment konsumentów, którzy właśnie bardzo cenią sobie ten pierwiastek emocjonalny w jakichś transakcyjnych uwarunkowaniach i też wrócą, mimo że to jest bardzo dobre doświadczenie.
Bo powiedziałeś, że 1/3 jest zadowolona, czyli 2/3 jest niezadowolonych do końca.
No 2/3 ma jakby pewnie jakieś
wątpliwości, może nie ma nic zdania też. Tutaj pan dotknął, jeśli mogę, dwóch bardzo ważnych wątków w tej swojej ostatniej wypowiedzi. Po pierwsze to jest kwestia socjalizacji. Człowiek jest jednak istotą społeczną. Nie tylko same doświadczenie się liczy, ono oczywiście jest ważne, ale liczy się również możliwość kontaktu z innymi ludźmi. Pamiętajmy, że zakupy, no ja obserwuję, jak robią starsze panie zakupy, one często przychodzą w tradycyjnym sklepie, przychodzą z pieskiem, rozmawiają. To jest okazja do socjalizacji, kontaktów społecznych. To samo młodzi ludzie, którzy się spotykają w galeriach, to też jest socjalizacja, więc to jest to pierwsze. Ten mecz, o którym mówiłem, tak samo. To jest pierwsza sprawa. Drugie niebezpieczeństwo, które się wiąże z tą migracją do tego cyfrowego świata, to jest fenomen hikikomori. On tak się to ładnie, japoński fenomen, mówi się tam różnie, że to jest japoński wirus samotności, takie życie w cyfrowym kokonie. Dzieci, młodzi ludzie, bo to często młodzi ludzie totalnie się izolują od świata realnego. Oni nie żyją w realu, oni nawet unikają, co więcej, robią zakupy, wychodzą gdzieś później wieczorem albo w nocy i żyją w tym cyfrowym kokonie i dla nich zresztą zaoferowano nawet produkt. Jest taka żona przyszłości, Hikari się nazywa, to jest takie rozwiązanie, które się nazywa Gatebox, to jest hologram zamknięty w szklanej takiej jakby kapsule w Gatebox, który tam kosztuje chyba niecałe 2700 dolarów chyba i to cieszy się sporym zainteresowaniem wśród młodych Japończyków i nie tylko. No dla mnie jest to smutne, bo świadczy o tym, że następuje uwiąt, atrofia więzi międzyludzkich, no ale no i to jest to jak gdyby niebezpieczeństwo, więc ja myślę, że tutaj z punktu widzenia jednostki człowieka liczyć się będą oczywiście doświadczenia, to o czym pan wspomniał, raz, dwa, właśnie i firmy, które właśnie, to jest jeszcze, do tego chciałem nawiązać, firmy, które będą potrafiły tworzyć atrakcyjne doświadczenie w przestrzeni online dla konsumentów, te będą wygrywały, już tak jest. Te firmy, które, no jest już, jest rynek wirtualnej sztuki. Jest rynek, nawet co więcej, jest rynek wirtualnych nieruchomości. W marcu za $500 000 został sprzedany dom na Marsie. Wizualizacja właściwie domu, no bo go nie ma, wiadoma sprawa, tak? Wirtualny rynek nieruchomości. Nie wiem, kto go kupił, no ale tak to już jest, tak? Więc tutaj się dzieją różne ciekawe rzeczy, odwołujące się też do różnych ludzkich potrzeb. Pamiętajmy, że te potrzeby, które nie mogą być zaspokojone w sferze realnej, one będą też w części być może zaspokojone w sferze cyfrowej. I tutaj oczywiście jest sporo różnych niebezpieczeństw, ale wydaje mi się, że to jest jednak troszkę jeszcze melodia przyszłości. Póki co my potrzebujemy i to widać po tym, jak rozmawiam ze znajomymi, ze studentami i wyczuwam to u nich, że oni odczuwają potrzebę powrotu do normalności, tak? A normalność równa się kontakty z innymi ludźmi.
A przygotowanie firm do właśnie takiego nowego modelu działania, jak pan profesor ocenia?
Polskich firm, czy w ogóle firm?
Polskie na tle
firmy szybko się, tak, firmy szybko się przystosowują do nowego modelu działania. Ja nie tak jakiś czas temu, i też podaję ten przykład też studentom, słuchałem podcastu z menadżerem Frisco.pl. I on mówił, że wybudowali, i to był wywiad, który był jeszcze w ubiegłym roku, że magazyny, które oni wybudowali z myślą, że one będą w pełni, ich przestrzeń zostanie zagospodarowana w 2022 roku, oni już w drugiej połowie ubiegłego roku właściwie w 80% wykorzystali. Więc firmy, które myślą perspektywicznie, zyskują. Ja miałem jakiś czas temu okazję prowadzić panel, gdzie byli akademicy i praktycy, wśród których był między innymi znany zapewne wszystkim nasz znakomity Rafał Brzoska, którego firma dostała też wiatru w żagle w czasie pandemii. No i na moją taką trochę przewrotną i taką zaczepną uwagę, że no właściwie on nie musi nic robić, coś tam w tym stylu, pandemia mu sama, że tak powiem, podbija obrot, i stwierdził, panie profesorze, to nie jest tak. To trzeba było wcześniej wymyśleć, znacznie wcześniej, i to musi być skalowalny biznes i tak dalej, i tak dalej. I bardzo ładnie rozwinął ten wątek, że najkrócej mówiąc, szczęście sprzyja przygotowanym, tym, którzy myślą prospektywnie, do przodu. Więc poza tym firmy dokonują, mówi się, my jesteśmy w Instytucie Zarządzania i nawet nie tak dawno mieliśmy dyskusję o tak zwanym agile development, o tym, że firmy bardzo szybko, w biegu niejako, przestawiają się na zmianę swoich modeli biznesowych. I tak widzę, ta elastyczność dopasowywania się do zmiennych realiów jest już widoczna. W niektórych biznesy, które nie potrafią tego zrobić, po prostu jak w Alicji w Krainie Czarów. W którymś momencie Alicja jest w takiej dziwnej krainie, gdzie królowa jej mówi, tutaj, żeby pozostać w miejscu, trzeba bardzo szybko biec naprzód. I to jest dokładnie świetna literacka metafora i odniesienie do sytuacji, w której my jesteśmy. Po prostu no, nie ma wyboru. Trzeba dopasowywać się, starać się odczytywać potrzeby konsumentów. Dzisiaj to jest o tyle łatwiejsze, że mamy te ogromne zbiory danych, mamy te cyfrowe ślady, które konsumenci zostawiają w przestrzeni wirtualnej, ale tworzyć też pakiety wartości dla konsumentów, rozwiązywać jakieś ich problemy, dawać im doświadczenia, dawać im coś, po prostu. No
dobrze, a z całej tej tutaj historii, czy te wypowiedzi części respondentów, którzy deklarują, że ograniczą zakupy, kupowanie nowych produktów, pewne kampanie, które też mają do takiego odpowiedzialnego podejścia konsumenckiego nawiązywać, czy to nie będzie coś, co sprawi, że ten model wzrostu przez konsumpcję, wcześniej i przed pandemią bardzo silnie rozwijany, czy nie traci trochę na swoim znaczeniu? Czy tutaj nie będzie to takim zagrożeniem, że pewne elementy, pewne branże zyskają, które się szybciej do tego trendu dostosują, ale ogólnie tutaj ten konsument będzie zupełnie inny, liczący każdą złotówkę i mniej skłonny do pewnych zachowań, które wcześniej przejawiał?
Bardzo dobre pytanie. Nie chcę tutaj monopolizować dyskusji, tylko tak bardzo krótko. Wydaje mi się, że to z jednej strony oczywiście tak, konsumenci będą rozważniejsi, ale z drugiej strony no pamiętajmy o tym, że to, jak pan Andrzej Musiał słusznie zauważył, te ludzkie potrzeby, one jakby są niezmienne. To, co tam Wilsona nieprzypadkowo zamieściłem, no bo człowiek jakby no, w swoich emocjach, on jest ten sam, tak? Oczywiście sztafaż się zmienia, to dekorum się zmienia, w którym żyjemy. Przedmioty, które nas otaczają, ten ekosystem rzeczy i tak dalej, to wszystko się zmienia, technologia. Natomiast to niekoniecznie. Więc ja myślę, że tak, po prostu będą się te wydatki przerzucały na inne branże. Może na przeżycia, na doświadczenia. Tak? Na podróże, gromadzenie doświadczeń, a nie zachłanne gromadzenie rzeczy. Czyli od modelu posesywnego, ja to tłumaczę moim studentom, znaczy nie muszę tłumaczyć, bo oni są inteligentni, więc, ale staram się to im przekazać, że od modelu posesywnego przechodzimy w stronę użytkowania. I tu jest cała sharing economy. Tak? Inteligentne użytkowanie. Po co kupować i jeszcze obarczając no, naszą matkę ziemi niepotrzebnymi, tak? Nowe rzeczy niepotrzebnymi, niepotrzebną eksploatacją rabunkową tych zasobów skąpych naszej planety.
Myślę, że pan profesor powiedział, to jest bardzo dobra puenta. Przesunięcie z posiadania do przeżywania, tak? Czas pandemii, gdzie też byliśmy zamknięci w domach, to takie najtwardsze lockdowny pokazały, że konsumpcja przez posiadanie, to znaczy, no nie wiem, kupowanie kolejnej pary butów czy ubrań, trzeba tracić na znaczeniu, natomiast zaczęliśmy dysponować jakimś czasem w tych domowych uwarunkowaniach, właśnie czy to przeżywanym z rodziną, czy przeżywanym w ramach swojego hobby gdzieś w czterech ścianach, gdzie szukali jakichś sposobów na przeżycia. Dla mnie takim bardzo, pamiętam, ciekawą obserwacją była obserwacja na przykładzie własnych dzieci, gdzie byłem zszokowany, jak gdzieś, nie pamiętam nazwy, ale dwóch panów zrobiło taką lot w kosmos. Tak? Jakby dla dzieci zrobili taki facebookowy lot w kosmos, gdzie za bilet można było zapłacić tam, nie pamiętam dokładnie, była niewielka kwota, bo to było 10 zł chyba za bilet, gdzie skala robiła oczywiście tutaj duże znaczenie, bo tych subskrypcji było bardzo dużo. I oni po prostu zrobili taki pełen lot, gdzie pokazywali dzieciakom, gdybyśmy polecieli w kosmos, teraz widzimy to, taki gwiazdozbiór, tutaj jesteśmy teraz, mijamy taką planetę. No, super pomysł na to, jak można zaoferować jakieś doświadczenie do przeżycia w czterech ścianach na czas pandemii. Tak, żeby jakaś rozrywka wspólnie dla dzieci mogła być w tych warunkach dostarczona. Także wydaje mi się, że to przesunięcie właśnie w stronę to będzie jeden z takich trendów, który zostanie z nami.
Niektóre, pamiętajmy o tym, że nawet w ramach tych tradycyjnych branż też będą następowały zmiany. Przykładowo, ja nie znam się za bardzo na branży beauty, ale wiem, że na przykład kosmetyka kolorowa dostała w plecy, przepraszam, w czasie pierwszej fali pandemii, bo panie mniej używały szminek i tak dalej. Tutaj swoją drogą też jest ciekawostka, w czasie pandemii też taki efekt szminki znany z literatury w wersji online się pojawił. Poza tym drugie zjawisko to jest tak zwane samonagradzanie konsumentów, czy taki domowy hedonizm, że konsumenci, żeby sobie poprawić, żeby są zmaltretowani, przytłoczeni tą rzeczywistością, poprawiają sobie nastrój, nie wiem, kupując dobre wino, to jest akurat może na pierwszy z brzegu przykład.
Problem w pandemii.
Dobre, ładne, estetyczne przedmioty, nowe jakieś gadżety, żeby cieszyły oko piękną formą, tak? Dostarczające, to jest jakieś tam ciekawych wrażeń. Ale wracając do tej kosmetyki. Otóż tak zwana kolorowa kosmetyka dostała rzeczywiście, tutaj sprzedaż spadła, ale wzrosła sprzedaż, jeśli chodzi o preparaty do pielęgnacji skóry i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też to akurat pokłosie pandemii jest, prawda? I poza tym druga sprawa to jest kwestia ekologizacji, bo są marki, które tracą, a nowe marki, często niszowe, jak to nazwiem z pracy jednej z moich studentek, manufaktura dobrego mydła, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale jest taka niszowa marka, ekologiczne kosmetyki, młode dziewczyny sprzedają to i to się cieszy powodzeniem wśród młodych internautów.
To chciałem zapytać, czy też po pandemii nie zmienią się trochę kryteria, którymi się będzie kierował konsument, dokonując wyboru? Bo tu mówimy o przeżywaniu, o pewnych emocjach, o pewnych elementach, których brakowało i których będziemy łaknęli, gdy ta sytuacja wróci do jakiejś nowej normalności. Natomiast pytam też w takim kontekście, czy na przykład ten element związany z kierowaniem się kosztem, ceną będzie dominujący, czy on przestanie być odgrywać takie znaczenie, na przykład na rzecz bezpieczeństwa, pewnej świadomości, że kupuję coś lokalnego, może jakieś wątki związane z tym, że jak kupię coś, co jest wyprodukowane tutaj, mimo że nie najtańsze, to pomogę gospodarce, czy tutaj o takich wątkach też możemy mówić, jako o pewnych trendach, które się gdzieś będą upowszechniać. Czy będziemy dalej liczyli, że kupujemy najtaniej, ściągając gdzieś tam ze wschodu, nie kierując się innymi kryteriami?
To może ja zacznę, jeśli mogę, taka jedna obserwacja gdzieś tam z naszych badań. No, na pewno jest to trend, który się pojawił, ten trend lokalności w czasie pandemii i konsumenci bardziej zwracają uwagę na pochodzenie i są produktów i są w stanie więcej zapłacić za te lokalne. Kiedy my pytaliśmy, jaka jest ta granica, to te 10% więcej to była ta granica, gdzie konsumenci deklarowali tą gotowość. Powyżej 10% to już było raczej bariera i nie było, przestawało mieć to takie znaczenie, jednak wtedy wchodziła do gry cena. Z drugiej strony, na koniec zawsze kluczowy jest taki rachunek też ekonomiczny, to znaczy jak bardzo ten czas pandemii będzie miał wpływ na budżety gospodarstw domowych. Widzimy, że te działania, które były podejmowane w celu ochrony miejsc pracy, w celu minimalizowania tego efektu wpływu na wzrost bezrobocia. Może w większym stopniu gdzieś tam przyczyniły się też do tego, że te obawy o miejsce pracy są mniejsze pewnie niż na samym początku, tak, bo konsumenci trochę się już przyzwyczaili do tego, że ta pandemia, ten czas pandemii trwa, te najczarniejsze scenariusze się nie ziściły w pełni, więc jest gdzieś tam tak, zaczyna się odbudowywać to poczucie bezpieczeństwa finansowego, więc też znowu to pewnie jest takie bardziej myślenie, co może się stać, to nie jest jak pewnik, ale wydaje mi się, że można zaryzykować taką tezę, że ten powrót do normalności, jeżeli to takie poczucie bezpieczeństwa finansowego będzie zachowane, no, nastąpi w mniejszym, większym stopniu i ta cena będzie kryterium, ale nie najważniejsze. Tak? Będziemy zwracać uwagę te trendy, które pan profesor mówił, ten trend ekologiczny, trend właśnie tego reuse, tak, nie wyrzucajmy, tylko wykorzystajmy ponownie. Też w naszych badaniach obserwujemy, że w szczególności młode pokolenie, to, które wchodzi na rynek, pokolenie Z, bardzo na to zwraca uwagę i jakby zwraca też uwagę na wiarygodność marek. Czy marki rzeczywiście to, co mówią, to realizują, czyli jak już mówiła o tym sektorze.
Nie uprawiają greenwashingu.
Tak, czyli jeżeli mówimy na przykład o tym sektorze kosmetycznym, to na przykład, czy jeżeli coś nie jest testowane na zwierzętach, to nie jest testowane na zwierzętach. Tak? Ja jestem w stanie za to zapłacić, bo to jest jakaś wartość, która jest...
Czyli też taka świadomość konsumencka.
Świadomość konsumencka i ten pakiet wartości, o którym pan profesor powiedział. Tak? To nie jest tylko i wyłącznie ten produkt, tylko to jest coś, co stoi za tym produktem.
Pełna zgoda, tak. Ja tutaj całkowicie się zgadzam, żeby nie eksploatować tego wątku. Też uważam, że tutaj relatywne znaczenie, ona ciągle będzie ważna, oczywiście w zależności od kategorii dochodowych, ale relatywne znaczenie spada w stosunku do bezpieczeństwa i tych kwestii ekologicznych.
Wchodzimy już w ostatni etap naszego dzisiejszego spotkania, więc poproszę panów o takie finalne konkluzje. Konsumenci w dobie pandemii, po pandemii. Najważniejszy ten trend jeden, gdybyśmy chcieli tutaj całą dyskusję sprowadzić do takiego wątku do zapamiętania. Panie profesorze.
Oczywiście w jednym zdaniu to jest trudne, ale ja bym się odwołał do tego, co kiedyś powiedział Marek Chłasko. Ludzie sami nie zmieniają się nigdy, ludzi zmienia życie. I pandemia to jest oczywiście chyba dobry przykład tego, że ona zmieniła, przemodelowała naszą świadomość, nasze życie. Gdybym chciał żeby słuchacze i państwo wynieśli jedno takie takeaway message, takie główne przesłanie, to ja bym powiedział tak, że nastąpi wzrost dbałości konsumentów, swoje zdrowie i samopoczucie, a to się przełoży na zakupy różnorodnych dóbr i usług, które będą sprzyjały temu trendowi w dłuższym czasie, czyli na zdrowe mieszkania, zdrową żywność, na aktywność fizyczną. Ale generalnie klamrą spinającą to będzie troska o zdrowie, o dobrostan, o subjective well-being, to się ładnie po angielsku nazywa, czyli subiektywny dobrostan. Tak bym to określił.
Bardzo dziękuję.
Tak mi się wydaje.
I Andrzeju, przesłanie konkluzji jest z twojej strony.
Ja może bym odwołał się znowu do jakiegoś wniosku z naszych obserwacji, z naszych badań. Jak zapytaliśmy respondentów, na ile firmy dobrze odrobiły pracę domową i przystosowały się do tych wymogów i restrykcji i ograniczeń, które były, to duża część, ponad 2/3 dobrze lub bardzo dobrze oceniła te wysiłki, ale jak zapytaliśmy o to, czy te firmy w czasie pandemii właśnie są tym takim podmiotem, który właśnie rozumie potrzeby, personalizuje, odpowiada na specyficzne potrzeby respondentów czy konsumentów, no to tutaj ten odsetek to było niecałe, czy ciut ponad 1/4. Dla mnie takim kluczowym wnioskiem jest to, że mamy czas pandemii, w którym rzeczywiście musimy działać kryzysowo, natomiast za chwilę z tego czasu wyjdziemy, prędzej czy później, i ten konsument, jego potrzeby pozostaną, one mogą trochę wyewoluować, to co powiedział pan profesor, życie trochę inaczej ustawi, natomiast one u podstaw będą miały te same potrzeby, które, nie wiem, jak myślimy o tej klasycznej piramidzie Maslowa, to pewnie ona może mieć różne smaki, jeśli mogę tak powiedzieć, w różnych czasach, natomiast jakby te potrzeby są niezmienne. I wydaje mi się, że to będzie największe wyzwanie dla wszystkich firm przy wychodzeniu z czasu pandemii, żeby przestawić się w odpowiednim czasie z takiego funkcjonowania. To jest nasz przejściowy model biznesowy, bo nie wiem, bo mamy dostawy do domu, bo wiemy, że konsumenci są w domu i musimy teraz współpracować z podmiotem, który nam takie dostawy jakby umożliwia. Natomiast pytanie, co będzie, jak ten konsument przestanie funkcjonować w tych domowych pieleszach w takim stopniu i za chwilę będzie potrzebował na nowo zaopiekowania się tymi potrzebami bezpośrednio przez tego dostawcę. Więc wydaje mi się, że znalezienie teraz odpowiedniego punktu czasu w czasie, w którym musimy się przestawić tą zwrotnicę z funkcjonowania w czasie pandemii, w czasie kryzysowym, na czas takim, gdzie wracamy do myślenia o konsumencie jako tym, który chce być dobrze zaopiekowany, ma potrzeby, których musimy się spersonalizować.
Bardzo dziękuję. Było to webinar Instytutu Zarządzania, dyskusja o zarządzaniu, w którym udział wzięli Andrzej Musiał, starszy menedżer działu doradztwa biznesowego KPMG oraz pan profesor Bogdan Mróz. Ja nazywam się Bartek Majewski i zapraszam na kolejne webinar Instytutu Zarządzania w przyszłym miesiącu. Program realizowali Maciej Górski, Paweł Gołębiowski, a przygotował Hubert Cichocki. Dziękuję.